Dzisiaj słowo dziewiąte. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Albo, jak to jest też w innym tłumaczeniu, w dekalogu, nie będziesz mówił kłamstwa przeciw bliźniemu twemu jako świadek. Wiecie, my najczęściej sprowadzamy to słowo dekalogu, to przykazanie do takiej krótkiej wersji nie kłam, albo nie będziesz kłamał. I rzeczywiście mówienie prawdy, wystrzeganie się kłamstwa jest bardzo logicznym rozwinięciem tego słowa dekalogu, jest bardzo konkretnym jego zastosowaniem. Ale tak jak przez cały ten cykl staramy się najpierw spojrzeć na kontekst historyczny, w którym te słowa padły, żeby tam zobaczyć, jakie są podstawy takiego, a nie innego rozumienia słowa dekalogu, wydaje mi się, że to dzisiejsze słowo będzie nam dawało szczególnie dobrą okazję do tego, żeby zobaczyć, w jaki sposób to, co Izraelici przeżywali, to, co dla nich było ważne, pomoże nam lepiej zrozumieć, co to znaczy nie kłamać w naszym życiu. Bo wiecie, w tamtych czasach nie chodziło tylko o mówienie prawdy, o wystrzeganie się kłamstwa, ale kontekstem tego słowa dekalogu było tak naprawdę sąd i składanie prawdziwych zeznań, kiedy jest się powołanym jako świadek, kiedy występuje się po to, żeby zaświadczyć w jakiejś sprawie. Kiedy ktoś miał stanąć przed sądem, żeby o czymś zaświadczyć albo żeby kogoś oskarżyć, Bóg mówi, będziecie składać tylko prawdziwe świadectwo. Nie będziecie świadczyć fałszywie, nie będziecie mówić nieprawdy przeciw swoim bliźnim. I to jest główna myśl tego słowa dekalogu. Że oto istnieje system, który pozwala nam sprawdzić, co jest prawdą. Że jeżeli ktoś skrzywdzi drugiego człowieka, jeżeli ktoś poczuje się skrzywdzony, oto jest miejsce, do którego możemy się udać po to, żeby dochodzić sprawiedliwości. I sprawiedliwość ta będzie budowana na prawdzie. Nie na sile, nie na wpływach, nie na pieniądzach, nie na sprycie, nie na umiejętności wysławiania się, ale właśnie na prawdzie, na tym, jak rzeczy się naprawdę miały. I nam się to wydaje oczywiste, bo też tak my próbujemy budować nasze systemy sądowe. Ale pamiętajcie, że dla Izraelitów, którzy niecały rok wcześniej byli niewolnikami w Egipcie, to była nowa i niesamowita rzecz. Bo tam oni byli podlegli ludziom, którzy mogli zrobić z nimi wszystko. Mogli kłamać na ich temat, bo byli silniejsi, bo mieli więcej pieniędzy, bo mieli większą władzę, bo po prostu byli od nich w cudzysłowie lepsi. Będąc w Egipcie, Izraelici nie mogli liczyć na sprawiedliwość. Nie mieli do kogo się udać, nie mieli przed kim dochodzić sprawiedliwości, nie mieli przed kim dochodzić swoich praw. Ale kiedy wyszli z Egiptu, kiedy Bóg swoją mocną ręką wyprowadził ich, mówi, teraz będzie inaczej. Teraz będziecie mieli sprawiedliwość. Sprawiedliwość, którą ja wam wymierzyłem i sprawiedliwość, którą wy będziecie wymierzać sobie je nawzajem, jedni drugim. Wasze relacje, wasze społeczeństwo ma być zbudowane na sprawiedliwości. I jak pamiętamy, a w 18 rozdziale Księgi Wyjścia jest nawet dosyć ciekawy obraz tego, jak Mojżesz próbuje sam rozsądzać wszystkie kwestie, które były związane ze sprawiedliwością w tamtym ludzie i sobie zupełnie nie radził. Dopiero kiedy przyszedł jego teść, Jetro, i powiedział mu, co ty robisz, człowieku? Przecież ty nigdy nie zdołasz osądzić wszystkich tych spraw. Mojżesz posłuchał się rady swojego teścia. Może wskazówka dla nas, że powinniśmy się słuchać naszych rodziców i teściów. I ustanowił ludzi, którzy mieli rozsądzać pomniejsze sprawy. Nad dziesiątkami, nad pięćdziesiątkami, nad setkami. I tylko te najważniejsze trafiały do niego. Izraelici dopiero tworzyli swój system prawny. Dopiero tworzyli swój system sprawiedliwości. I on miał być oparty na prawdzie. Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich i nie zamyślajcie w swoich sercach nic złego jedni przeciwko drugim. To miało być prawo, według którego będą żyli. I to była ta dla nich dobra nowina. To była ta zmiana, która się dokonała w ich życiu. Nie będą już więcej uciskani, ale będą żyli w sprawiedliwości. Pod warunkiem, że będą przestrzegać tego, co Bóg ich uczy. Bo wiecie, jak to jest? Każdy system można nagiąć do własnych celów. Każdą instytucję można wykorzystać dla samego siebie. I zawsze tak było, że kiedykolwiek w historii ludzkości wymyślaliśmy jakiś nowy system społeczny, jakiś nowy system polityczny, ludzie potrafili użyć go do własnych celów przeciwko innym. Zawsze znaleźli się tacy, którzy nawet na zasadach demokracji stają się dyktatorami. I tak samo było w Izraelu. Tak samo było właściwie od samego początku. Odkąd żyjemy, my jako ludzie zawsze mamy pokusę, żeby sięgnąć po to, co jest wokół nas, po instytucje życia społecznego i użyć je do własnych celów. I w Starym Testamencie jest niesamowita historia, która obrazuje, jak bardzo łatwo jest temu ulec. A król Achab, to był król północnego królestwa Izraela, po tym jak doszło do podziału Izraela na północne i południowe królestwo, nie był dobrym królem. Miał jeszcze gorszą żonę, Jezebel. I pewnego razu, kiedy Achab mieszkał w dosyć urodzajnej części Izraela, popatrzył na winnicę, która była obok jego pola, jego pałacu, doszedł do wniosku, że chciałby mieć ją dla siebie. Była to winnica niejakiego Nabota, więc Achab jako król idzie tego Nabota i mówi: odtą mi winnicę, a ja urządzę tam sobie ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu. I nie zamierzam ci wcale jej zabrać, ja ci za nią zapłacę. Ale jak pamiętacie może, w Izraelu nie było tak, że ziemię można było dowolnie sprzedawać. Można było dzierżawić na maksymalnie 50 lat, ale tak naprawdę posiadanie ziemi było świętością. I Nabot mówi: nie, nie zrobię tego. Nie zrobię tego, dlatego że to jest dziedzictwo, które otrzymałem od swojego ojca i niech mnie Pan ustrzeże, abym miał ci je odstąpić. I wtedy jest taka zabawna scena, jak Achab idzie do swojego królewskiego pałacu i zaczyna właściwie płakać. I wtedy przychodzi Jezebel, jego żona, i konfrontuje go. Przecież ty masz władzę. To ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu? Czy ty naprawdę jesteś królem? Czy ty nie wiesz, co to znaczy? Czy ty nie wiesz, jakie możliwości ci to daje? I skoro sam nie potrafisz tego wykorzystać, to ja o to zadbam. Ja dam ci winnicę Nabota. I Jezebel bierze kawałek papieru albo skóry, jak w tamtych czasach pisano, i wysyła list do władz miejskich, do starszych tego miasta, każąc im ogłosić post. I w czasie tego postu przywołać Nabota i postawić go właściwie przed sądem. Znaleźć fałszywych świadków, którzy będą oskarżali go o to, że bluźnił Bogu, a później w oparciu o to oskarżenie go zabić. Wysuńcie przeciw niemu dwóch nikczemnych ludzi, którzy złożą świadectwo: bluźniłeś przeciwko Bogu i królowi. Potem go wyprowadźcie i ukamienujcie. I czytamy, że oni to zrobili. Starszyzna i obywatele miasta uczynili według rozkazu Jezebel. Dwaj nikczemni ludzie zasiedli naprzeciw Nabota i złożyli wobec ludu świadectwo: Nabot bluźnił przeciwko Bogu i królowi. Wyprowadzili go wtedy poza miasto i kamienowali. I umarł. Niebezpieczeństwo nadużywania władzy jest bardzo realne. I bardzo często się dzieje wokół nas na różną skalę. I tak było od początku, tak było w starożytnym Izraelu. I kiedy Bóg mówi do nich: będziecie mówili prawdę o swoich bliźnich przed sądem, będziecie rozstrzygali swoje spory w oparciu o prawdę, to tak naprawdę mówi im: wy macie być inni. Nie możecie używać władzy, struktur, które będą między wami, do tego, żeby służyły waszym celom. Tym większym tak, które kryje się za tym słowem dekalogu, jest właśnie społeczeństwo zbudowane na sprawiedliwości, na zaufaniu, na Bożych prawach. Wiecie, tak naprawdę to przekazanie służyło temu, żeby chronić to nowe, ten nowy naród, to nowe państwo, które powstawało. Ludzi, którzy nigdy wcześniej nie stanowili o sobie samych. Ludzi, którzy dotychczas byli niewolnikami, byli uciskaną warstwą, a oto teraz mają szansę wybić się na wolność i istnieje niebezpieczeństwo, że z uciskanych staną się uciskającymi. Że tak jak kiedyś inni ludzie wyzyskiwali ich, tak teraz oni będą wyzyskiwać jedni drugich. I Bóg od samego początku mówi im: nie róbcie tego. Nie sięgajcie po fałsz, po kłamstwa, po fałszywe oskarżenia, żeby wykorzystywać to do własnych celów. W tamtych czasach sądy wyglądały zupełnie inaczej niż u nas. W tamtych czasach wszystkie sprawy rozstrzygano w tak zwanych bramach miasta. Miasta budowano trochę inaczej. Nie było takich rynków, targów, tak jak my jesteśmy tego przyzwyczajeni w Europie. Właściwie całe życie publiczne odbywało się dosłownie w bramie miasta. To tam przychodzili przybysze, to tam ludzie rozkładali się z kramami, to tam starsi danej miejscowości, ludzie, którzy zarządzali danym miejscem, zasiadali po to, żeby rozstrzygać prawo. Różne sprawy, różne spory. Wszystko, co było ważne, rozgrywało się właśnie w bramach miasta. Bezpośrednio na widoku. Każdy mógł się zatrzymać, posłuchać, każdy mógł zabrać głos, każdy mógł stać się świadkiem. I Bóg od samego początku, bo już w 23 rozdziale Księgi Wyjścia, mówi im, według jakich zasad mają rozstrzygać swoje spory. Nie rozgłaszaj fałszywej wieści. Nie wspomagaj winowajcy, świadcząc na korzyść bezprawia. Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Nie wpływaj na wyrok, jaki się należy ubogiemu, który się zwraca do ciebie w swojej sprawie. Stroń od sprawy, która się opiera na oszustwie. Do zabicia niewinnego i sprawiedliwego nie przyczyniaj się, bo nie uniewinnie winowajcy. Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę. Przychodnia nie uciskaj, sami bowiem wiecie, jak się czuje przechodzień, wszak byliście przechodniami w ziemi egipskiej. Gdybyśmy to przetłumaczyli na nasz, bardziej współczesny język, te rady brzmią bardzo aktualnie, prawda? Żeby budować społeczeństwo, potrzebne są zasady, według których będziemy się rządzić sprawiedliwie. A żeby ta sprawiedliwość była możliwa, potrzebne jest budowanie tego na prawdzie. I naprawdę zaskakujące są konkretne wskazówki, które Bóg umieszcza w swoim słowie, zwracając je do swojego narodu. Wiecie, my przywykliśmy do tego, że sądy służą temu, żeby przeciągnąć sprawę na własną korzyść, na swoją stronę. Kiedy to bogaci wyzyskują biednych, a później czasami biedni próbują oddać bogatym. Ale zaskakujące jest to, że tak naprawdę Biblia nie nawołuje do żadnych rewolucji i nie opowiada się po żadnej ze stron, ale mówi nawet w kontekście ochrony ludzi, którzy mają wiele, nie będziesz naginał sprawiedliwości, żeby im było lepiej. Nie będziesz czynił krzywdy w sądzie. Nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ani też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego. Sprawiedliwość była ważniejsza niż prawa społeczne. Prawda była ważniejsza niż to, żeby ludziom powodziło się porówno. Łapówki były czymś, co istniało od początku i co mogło wypaczyć każde prawo. I Bóg mówi, nie będziecie tego robić. To są wasze wielkie zbrodnie i wasze wielkie grzechy, bo gnębicie niewinnego i bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie, obalacie w sądzie. Nadajecie temu pozory prawa, ale tak naprawdę niszczycie innych ludzi. Bezbożny przyjmuje łapówki ukradkiem, aby wykrzywić ścieżki prawa. Były jeszcze inne ciekawe zabezpieczenia, które miały służyć temu, żeby nie było fałszywego świadectwa. Wiecie, istniało coś takiego jak obowiązek rzucenia pierwszego kamienia. Wszyscy pamiętamy, co Jezus powiedział, kiedy przyprowadzono do Niego nierządnicę albo kobietę złapaną na cudzołóstwie i kiedy domagali się, żeby właściwie wydał na nią wyrok skazujący, bo tak nakazał Mojżesz, Jezus powiedział, kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I dla Izraelitów to wcale nie było nic nowego. To było coś, co Bóg od samego początku ustanowił w ich prawie. Oto każdą rzecz należało rozstrzygać na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. I w sprawach, które były karane śmiercią, ci świadkowie, w oparciu o których skazywano człowieka, mieli obowiązek jako pierwsi rzucić kamieniem. Nie skazuje się na śmierć na podstawie zeznania tylko jednego świadka, dwóch lub trzech. I świadkowie pierwsi podniosą przeciwko niemu swoją rękę, aby mu zadać śmierć. Więc jeżeli ktoś z nich oskarżyłby człowieka fałszywie, jeżeli by kogoś skazano na śmierć niesprawiedliwie, to ten świadek automatycznie stawał się winnym morderstwa, bo oto przyłożył rękę do zabicia dosłownie niewinnego człowieka. Tak samo jakakolwiek fałszywe zeznanie, fałszywe świadectwo mogło obrócić się przeciwko temu, kto je wysuwał. Snując spiski, można było samemu sobie zawiązać pętle na rękach albo wręcz na szyi. Bo oto panowała taka zasada, że jeżeli okaże się, że świadczysz fałszywie, to ty otrzymasz karę, która groziła temu, którego oskarżałeś. Jeśli się okaże, że świadek jest świadkiem fałszywym, że fałszywie świadczył przeciwko swemu bratu, to uczynicie mu tak, jak on zamierzy uczynić swemu bratu. I wytępisz zło spośród siebie, a pozostali niech to usłyszą i niech się lękają, aby nie uczynili już takiej złej rzeczy wśród ciebie. Bóg mówi, nie będziecie składać fałszywego świadectwa i później daj im szczegółowe prawa, które mają zabezpieczyć przed możliwością składania takiego świadectwa. Bóg mówi bardzo wyraźnie, będziecie budować na prawdzie i sprawiedliwości. I były też takie sytuacje, gdy właściwie nie było świadków. Kiedy nie można było powołać kogoś, kto pozwoliłby przekonać się, jak rzeczy miały się naprawdę. Kiedy spór dotyczył dwóch ludzi, każdy z nich mówił coś innego. I w takie sytuacje również były rozstrzygane w starożytnym Izraelu. Kiedy ludzie w kwestiach własności nie mogli dojść do porozumienia, który z nich okradł czy nie okradł, sprzeniewierzył czy nie sprzeniewierzył rzecz, mieli przyjść do starszych albo do kapłana, w zależności od tego, gdzie byli, i mieli obaj stawić się przed Bogiem. I obaj mieli przedstawić swoją sprawę Bogu. Powinni obaj dany przypadek przedłożyć Bogu i wtedy to Bóg decydował o tym, który z nich jest winny. Prawdopodobnie odbywało się to na zasadzie przysięgi na własną niewinność, którą składali przed Bogiem. Jeżeli ktoś przysiągł na Boga, to wtedy automatycznie wzywał Boga na świadka i wzywał Boga na sędziego, aby zaświadczył jego niewinności i aby go osądził, jeżeli przysięga fałszywie w swojej sprawie. I tutaj wracamy do przykazania trzeciego, do trzeciego słowa dekalogu, jak pamiętacie, które zakazywało Izraelitom przysięgania fałszywie, brania do pustych rzeczy, do fałszu Bożego imienia. I wiązała się z tym konkretna groźba. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, do fałszu, do tego, co puste, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych, pustych, fałszywych rzeczy. Czyli w sytuacji, kiedy nie można było rozsądzić między ludźmi, kiedy ludzie nie byli w stanie rozsądzić danej sprawy, przynoszono ją do Boga i wtedy Bóg sam stawał się świadkiem i sędzią. I tak naprawdę to była nadrzędna zasada przez cały czas. Bo nawet jeżeli sędzia był niesprawiedliwy, nawet jeżeli sędzia sprzeniewierzył się Bożemu Słowu i fałszywie osądzał daną sprawę, on sam miał nad sobą większego sędziego, który zna prawdę i który tę prawdę potrafi w każdej chwili przywołać. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, mówi psalmista, i Bogiem karcącym każdego dnia, czuwającym, aby działo się prawo i sprawiedliwość. Jeżeli ktoś występuje przeciwko niemu, może spodziewać się kary. Wiecie, tak naprawdę chodziło o to, na czym oni będą budowali swoje życie, na czym będą budowali swoje społeczeństwo. Jeżeli fundament będzie zdrowy, jeżeli to będzie Boża sprawiedliwość, Boża prawda, to mają szansę zbudować coś wspaniałego. Jeżeli fundament będzie pęknięty, przegniły, nietrwały, to nigdy nie zbudują nic trwałego. Bardzo szybko obrócą się w społeczeństwo, w którym jedni wyzyskują drugich i w którym nikt nie poważa swojego bliźniego. A Bóg mówi, że Jego tron, Jego panowanie opiera się właśnie na sprawiedliwości i na prawie. A łaska i wierność jest tym, co tą prawo i sprawiedliwość wyrażają w codziennym życiu. Wiecie, i to jest ta zasada, o której cały czas wracamy. Oni mieli budować swoje społeczeństwo na tym, jaki jest Bóg. Na tym, co Bóg uczynił w ich życiu. I wiedząc, kim jest Bóg, wiedząc, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który czuwa każdego dnia, który zna prawdę, nawet jeżeli oni czuliby pokusę, żeby świadczyć fałszywie, wiedzieli, na kim mają budować. I ponieważ Bóg jest Bogiem prawdziwym, który mówi prawdę i żąda sprawiedliwości, tak samo oni mieli układać wszystkie swoje relacje. Tak samo oni mieli rozstrzygać spory między sobą. W Księdze Przypowieści jest kilka list rzeczy, które Bogu się podobają lub nie podobają. I czytamy o tym, że jest 6 rzeczy, których Pan nienawidzi. I 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Bóg nienawidzi tych rzeczy. Bóg nienawidzi rzeczy, które sprzeciwiają się, sprzeniewierzają się Jego prawdzie, Jego sprawiedliwości. I Bóg nie pozostawi ich bez kary. Wiecie, i to tak naprawdę jest tłem tego, co to mówimy, kiedy, co mamy na myśli, kiedy mówimy, że my mamy żyć w prawdzie. Nie chodzi tylko o abstrakcyjną ideę prawdy. Chodzi o to, że my mamy być oparci na Bożej rzeczywistości, na tym, co Bóg ceni i na tym, czego Bóg nienawidzi. Że my w swoim życiu mamy się opierać na tym, co jest dla Boga ważne i te rzeczy starać się realizować w swoim życiu. Prawda to jest prawda o Bogu i prawda, którą Bóg nam przekazuje. W swoim słowie, przemawiając do nas, czasami nas dyscyplinując i karząc. A wiecie, co jest istotą kłamstwa? Istotą kłamstwa jest budowanie własnej rzeczywistości, własnego świata, który od Bożej prawdy, od Bożej rzeczywistości odbiega. Kiedy kłamiemy, my naginamy rzeczywistość tak, jak ona nam odpowiada. I to naprawdę jest przejaw arogancji i buty. Wiecie, Bóg stworzył świat swoim słowem. A teraz my swoimi słowami, swoimi myślami, tym, co kreujemy, tym, co prezentujemy na zewnątrz, staramy się ten świat stworzyć na nowo, przekształcić tak, żeby nam odpowiadał, żeby był dla nas wygodny, żebyśmy to my mieli w nim lepszą pozycję, żebyśmy to my wznieśli się nad innych, żeby dobrze żyć. I to my decydujemy, co to dobre życie oznacza. I tak było od samego początku. Pierwszym kłamcą był szatan. Szatan, który w postaci węża był w ogrodzie Eden i tak naprawdę tym, co on zrobił, to zaproponował Ewie, zaproponował Adamowi odmienny sposób patrzenia na rzeczywistość. Powiedział, owszem, może coś tam Bóg powiedział, ale czy naprawdę jesteście związani takim patrzeniem na swój świat? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Na pewno nie umrzecie. Przyszedł i zaproponował im inny świat. Inną rzeczywistość, którą oni mogli nagiąć do swoich oczekiwań, którą mogli nagiąć do swojego upodobania. I kiedy Jezus później mówił o diable, o szatanie, o mężu starodawnym, powiedział, że on był zabójcą, mężobójcą od samego początku i wprawdzie nie wytrwał, bo nie było w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Pierwsze kłamstwo, pierwsza alternatywna rzeczywistość, jaką ten świat powstał, została stworzona przez szatana, który podważył Boże Słowo i zaproponował inne rozumienie rzeczywistości. Wiecie, tak naprawdę, kiedy mówimy o prawdzie, o rządach prawdy, rządach kłamstwa, to właśnie mówimy o takich dwóch światach. I czasami można nawet technicznie rzecz biorąc mówić prawdę, ale możemy żyć w tym świecie, który jest alternatywny wobec tego, czego oczekuje od nas Bóg. I kiedy te dwa światy się zderzają, a zderzają się bardzo często, czasami dochodzi do konfliktów i czasami stajemy w takich dziwnych, trudnych, niewytłumaczalnych wręcz sytuacjach. Kiedy mówi się o kłamstwie, często przywołuje się przykład, czy kłamstwo może być sprawiedliwe, czy kłamstwo może być zasadne. I jedną z takich kwestii, w których to ewentualnie występuje, jest sprawa kłamania po to, żeby chronić życie. Spotkaliście się na pewno z takim pytaniem. Czy my jako chrześcijanie możemy skłamać po to, żeby ochronić życie drugiego człowieka? I to nie są wcale dylematy nas w XX, XXI wieku. Tak samo było od samego początku. Kiedy położne hebrajskie w Egipcie otrzymały od faraona rozkaz zabijania niemowląt płci męskiej, nie robiły tego i okłamały faraona, żeby chronić te dzieci. Kiedy Rahab, nierządnica Rahab w Jerycho, ukryła szpiegów wysłanych przez Jozuego i przyszli do niej żołnierze, pytając, czy wie, gdzie ci ludzie się skrywają, powiedziała, że nie wie i pomogła im uciec. Dawid udawał obłąkanego, kiedy ścigał go Saul. Jego żona, jego przyjaciel okłamali własnego ojca po to, żeby ratować Dawidowi życie. I w naszej historii często przywołujemy przykład ludzi, którzy w czasie II wojny światowej ukrywali Żydów czy innych ludzi ściganych przez władze okupacyjne i kłamali po to, żeby ich uratować. I technicznie to było kłamstwo, ale kiedy postawimy obok siebie te dwa światy, zobaczymy, że oni byli bliscy Bożej prawdy. Że w sytuacji takiego dylematu moralnego oni opowiadali się za Bożą prawdą, za Bożą wizją rzeczywistości, w której życie ma być chronione. Nawet jeżeli to oznaczało sprzeniewierzenie się złu, które panowało w świecie. Faraonowi, królowi Jerycha, Saulowi, który dyszał chęcią zabicia Dawida, czy władzom okupacyjnym w Polsce, w innych krajach. To jest wybór, przed jakim stoimy. Czy będziemy szli za Bożą rzeczywistością, czy rzeczywistością, którą ktoś stworzył, albo którą my sami stworzyliśmy i która wydaje nam się właściwa. Tworzymy nie tylko rzeczywistość, ale tworzymy także wizerunek nas samych. Bardzo często. Wiecie, ja dzisiaj stoję prezentując przed wami jakiś wizerunek. Stoję w krawacie, w garniturze i uwierzcie mi, rzadko mnie można takim zobaczyć. Ja pracuję w domu, więc mój codzienny ubiór to są powyciągane swetry i wygodne, ciepłe spodnie. Ale kiedy wychodzimy gdzieś do ludzi, my kreujemy pewien wizerunek. Nie ma w tym nic złego, że ubieramy się inaczej. To jest też przejawem szacunku. Tylko, że to kreowanie wizerunku rozlewa się na wiele innych rzeczy, prawda? My kreujemy to, jakimi chcemy, żeby ludzie nas postrzegali. Budujemy swój własny obraz. Teraz to się wręcz zachęca do tego. Mówi się, że musisz kreować swój wizerunek. Musisz kreować swoją markę. Ty sam jesteś marką. Musisz się nauczyć autoprezentacji. Musisz wiedzieć, jak przygotować swoje CV. W Nowym Jorku w 1993 roku jedna z agent miejskich dała ogłoszenie, że poszukuje do pracy elektryka, który potrafi pracować z określonym systemem gniazdek i przewodów. Nie pamiętam dokładnie nazwy tego, sontak lub coś w tym rodzaju. Dostali 170 podań o pracę. Problem w tym, że ten system w ogóle nie istniał. Nie było takich gniazdek, nie było takich przewodów. I kiedy dawali to ogłoszenie, dobrze o tym wiedzieli. Chcieli po prostu sprawdzić, na ile podania do pracy, które z nimi są zasypywani, są w ogóle wiarygodne. A tymczasem 170 osób podpisało się pod stwierdzeniem, że tak, znają ten system i doskonale wiedzą, jak z nim pracować. Wiecie, przyzwyczailiśmy się do tego, że my w tym świecie, w którym żyjemy, musimy naginać rzeczywistość do tego, żeby nam odpowiadała, żeby siebie zaprezentować lepiej. Bo inaczej nie będziemy mieli pracy, bo inaczej ludzie będą nas źle myśleć, bo inaczej nie będziemy cieszyli się takim szacunkiem, bo inaczej nie będziemy dobrymi chrześcijanami. Jezus sprzeciwiał się temu, kiedy chodził na ziemi. Mówi do swoich uczniów, strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, to jest kłamstwa, to jest kreowanie swojego wizerunku po to, żeby ludzie myśleli o was lepiej. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego to, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. I nie bójcie się ludzi, którzy mogą was postawić pod sądem. Bójcie się raczej tego, który jest prawdziwym sędzią. Tego, który zna rzeczywistość taka, jaka ona jest w istocie. Bo wiecie, przed Bogiem nie da się kreować. On dobrze wie, jakimi jesteśmy. Dlatego Jezus mówi, że chociaż świat, w którym żyjemy, daje nam różne narzędzia, którymi możemy się posłużyć, żeby zwiększać swoją wiarygodność, nie sięgajcie po nie w niewłaściwy sposób. Nie przysięgajcie po to, żeby dodać sobie wiarygodności. Właściwie całe wasze życie, cała wasza mowa powinna charakteryzować się prawdą. Wasze tak powinno być tak, a nie nie. I wtedy nie będziecie odczuwali żadnej pokusy. Wszystko, co namawia was do naginania rzeczywistości, pochodzi od złego. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. I taka rzecz, która chyba najmocniej nas uderza w Kościele, to jest to, że my też naginamy obraz Chrystusa. Naginamy obraz Boga do takiego, jaki nam pasuje. Drugie przekazanie, drugie słowo dekalogu mówi, nie będziesz czynił żadnych wizerunków, żadnych obrazów. I mówiliśmy o tym, że tu chodzi o to, żeby nie narzucać Bogu swoich oczekiwań, swoich wyobrażeń na Jego temat. Bo może się okazać, że czcimy idola, czcimy jakiegoś bałwana, bożka, a nie tego, który prawdziwie jest Bogiem. I dzisiejszy świat prezentuje Jezusa w najróżniejszy sposób. I najczęściej będą to obrazy, które są zupełnie inne od tego, co znajdujemy w Piśmie Świętym. Jezus jest popularny, ale ludzie chcą, żeby ten Jezus popularny był taki, jaki im się wydaje najlepszy. I apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, ostrzegał, że to jest coś, co się dzieje i co będzie się działo. Zachęcając go do tego, żeby był wierny Bożemu Słowu i temu, co zwiastuje, mówi, wiecie, przyjdzie czas, że zdrowej nauki, trudnej, takiej, która leczy, nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. My w kościołach możemy tworzyć wirtualną rzeczywistość tego, jaki Bóg jest, co Bóg może nam dać, czego od nas oczekuje. Możemy tworzyć sobie kościoły, możemy znajdować sobie kaznodziejów, którzy będą mówili to, co lubimy, tak jak lubimy, dzięki czemu będziemy czuli się wygodnie. I naprawdę my zaczynamy sprowadzać czasami chrześcijaństwo do czegoś, co ma nam służyć, co my sami możemy przebierać, wybierać. Jeżeli Kościół mi nie odpowiada, znajdę inny. Jeżeli ten kaznodzieja mi nie odpowiada, będę słuchał innego. Wiecie, to jest kreowanie naszej rzeczywistości. To jest wybieranie sobie z Boga tego, co nam odpowiada. A nie jesteśmy w stanie uświadomić sobie, że prawda jest jedna. Wiecie, żyjemy w czasach tak zwanego postmodernizmu, które mówią nam, że nie ma czegoś takiego jak absolutna prawda. Słyszeliście to. Nie? Że istnieją różne prawdy na temat świata. Że każdy z nas określa własną prawdę. Że tak naprawdę możemy wiele rzeczy powiedzieć o Bogu i one wszystkie będą prawdziwe. Prawda stała się czymś bardzo plastycznym. Czymś, co możemy kształtować tak, jak chcemy. I łatwo jest to uwierzyć, bo to jest wygodna rzecz. Bo wtedy ja mogę nagiąć rzeczywistość do moich celów. Bo wtedy ja w swoim życiu społecznym, osobistym i nawet w swojej relacji z Bogiem mogę wszystko poukładać tak, jak dla mnie jest wygodne. Tak, żebym to ja był wtedy lepszym, wydawał się lepszym, żeby mi żyło się wygodniej. Ale Jezus powiedział, że jest prawda i że to On jest prawdą, że to On zna prawdę. Że to nie jest tak, że to jest wielki wybór różnych prawd, które my możemy sobie wybierać, decydować, które nam się bardziej podoba, ale że istnieje coś takiego jak jedna absolutna prawda i prędzej czy później będziemy musieli się z nią zmierzyć. I tak naprawdę w obliczu tej prawdy mamy wybór, że albo uznamy ją i ona nas wyzwoli, albo ją odrzucimy i będziemy żyli dalej w swoich własnych kreowanych światach. Co to znaczy, że prawda nas wyzwoli? To znaczy, że kiedy przyjmujemy Bożą prawdę, to znaczy, że kiedy jesteśmy gotowi stanąć przed nią i poddać się temu, co Bóg mówi na nasz temat, mamy szansę uwolnić się od swoich własnych tworów, od tego, co sobie sami wmówiliśmy, od tego, co mówili nam inni ludzie, od tego, co próbujemy żonglować w swoim życiu i ciągle nam jakieś piłeczki upadają. Wiecie, prawda wymaga pokory. Prawda bywa upokarzająca. Bo jeżeli mówimy o prawdzie, to musimy uświadomić sobie, że jest ktoś, kto decyduje o tym, co tą prawdą jest. I to nie jestem ja, to nie jesteś ty. To nie będzie demokratyczny proces. Nie zrobimy żadnego głosowania, które ogłosi nam, które powie nam, co jest prawdą, której mamy się trzymać. Każdy z nas prędzej czy później stanie przed Bogiem i zmierzy się z tą prawdą. I mamy tylko do wyboru, czy zrobimy to wcześniej, aby dała nam wolność, czy kiedyś zmierzymy się po to, żeby zostać zawstydzeni na wieczność. I ten element, ten obraz człowieka, który stoi przed sądem, jest przekonany o swojej bezkarności, jest przekonany o tym, że on odkrył sposób na system, on wie, jak się ustawić w tym życiu i kiedy w pewnym momencie przynoszą mu dowód tego, że jest inaczej, kiedy przedstawiają mu dowód tego, że kłamie, że prawda istnieje i można ją poznać, czasami w filmach jest niesamowitym obrazem. Widać, jak człowiek się zmienia, jak wielcy przestępcy gasną, jak kończą się im argumenty, jak zmienia się ich podejście do życia. Pamiętacie jedną z najsłynniejszych postaci polskiego kina, jedną z najsłynniejszych scen w polskiej kinematografii? Kiedy jeden ze słynnych żołnierzy, który to sam rozpętał II wojnę światową, stanął przed niemieckim gestapowcem, więc nie naciągajmy tej ilustracji za daleko, kreował własną rzeczywistość. Miał inną tożsamość. Wiecie, ja lubię tę scenę. Kiedy oglądam, jak rozpętałem II wojnę światową, to aż czekam na ten moment, kiedy on stanie przed biednym Hansem, siedzącym za maszyną do pisania i będę patrzył, jak ten Hans próbuje przeliterować to szacowne polskie nazwisko. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. I kiedy już się z tym zmęczy, pyta go, gdzie się urodził i słyszę, że było to w Sząszczyrze w Oszycach, w powiecie Łękołody, to aż czujemy taką dziwną sprawiedliwość, no nie? Jeden człowiek, a tak dopiął tym Niemcom. Tylko zaraz później przynoszą jego prawdziwe dokumenty. I zmienia się cała sytuacja, zmienia się jego mina i nam wszystkim śmiech grzęźnie gdzieś w gardle. To robi prawda. Prawda objawia konstrukcje, które stworzyliśmy. Prawda odziera nas z pozorów, którymi się otaczaliśmy. Wiecie, to jest zabawne, że tak naprawdę ten człowiek często najbardziej jest znany jako Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Niewielu już pamięta, że w filmie nazywał się Franciszek Dolas. bo to nie jest takie atrakcyjne imię. A pewnie jeszcze mniej ludzi pamięta, że w rzeczywistości to jest Marian Kociniak, jeden z zasłużonych polskich aktorów. To, co było pozorem, zostało łatwiej zapamiętane, bo jest bardzo atrakcyjniejsze. I my często ulegamy tej ułudzie, żeby pójść drogą fałszu. Bo wtedy nasze życie będzie łatwiejsze. Bo wtedy będzie nam przyjemniej, bo wtedy będziemy bardziej popularni. I droga prawdy, droga Bożej sprawiedliwości wydaje się wtedy mniej atrakcyjna, ale jak każda droga, jak każde Boże przekazanie jest tym, co pozwala nam pójść dalej. Wiecie, życie w prawdzie o świecie, w prawdzie o sobie, w prawdzie o Bogu wymaga odwagi. Wymaga odwagi, żeby usłuchać Boga i pójść Jego planem. I to, co jest najbardziej niesamowite, to to, że my możemy być pewni, że na wszystko, co robimy, na wszystko, co mówimy, na wszystko, co myślimy, jest świadek. I pewnego dnia Jezus Chrystus, bo to On jest nazywany wiernym świadkiem, będzie nie tylko świadkiem, ale będzie też tym, który będzie wydawał wyroki nad nami. Wiecie, to jest prawda, która płynie z tego słowa. To słowo jest umieszczone w kontekście sali sądowej. Jest sędzia, jest świadek. I życia nie można budować inaczej, jak na prawdzie. Znaczy można, ale kiedy staniemy przed Bożym sądem, prawda zawsze zostanie ujawniona. Kiedy Bóg mówi nam, nie będziesz mówił kłamstwa przeciw bliźniemu Twemu jako świadek, nie będziesz posługiwał się fałszem, to właśnie przed tym chce nas ostrzec. Przed upokorzeniem, przed odrzuceniem, przed potępieniem. Mówi, żebyśmy żyli w prawdzie już teraz. Nawet jeżeli to będzie gorzka prawda o nas samych, bo dzięki temu będziemy mieli świadectwo o sobie, że jesteśmy ludźmi wiernymi i tymi, którzy za Nim podążają. Nie będziesz mówił kłamstwa przeciwko bliźniemu Twemu jako świadek, nie będziesz tworzył własnych, wygodnych Ci rzeczywistości.